Było sobie dwoje ludzi. Początek ich znajomości był jak piękny sen. Dwoje ludzi poznawali się, rozmawiali, coraz więcej wspólnych obszarów. Nie mogli nasycić się byciem ze sobą. Otwartość, satysfakcja. Ale z czasem egoizm i samolubstwo coraz bardziej wyłaziły na wierzch. Urazy, przyschnięte zranienia. Powoli ich związek przeradzał się w rutynę. Wszystko trzymało się na rytuale utartych czynności. Urodziny, imieniny, walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień Kosmonauty. No, pozostały tylko wspomnienia po dobrych czasach. Jest to ilustracja zagrożenia, przed którym staje każdy chrześcijanin. I nie tylko pojedynczy chrześcijanin, ale całe wspólnoty, że pozostaną tylko wspomnienia. Jak to kiedyś Bóg działał, jak wspaniale przemawiał, a teraz pozostała tylko rutyna. Wszystko trzyma się na rytuale z góry ustalonych czynności. A z tej satysfakcji i poczucia, że Bóg działa w moim życiu, prawie nic nie zostało. Pytanie, gdzie ta pełnia życia, którą obiecał nam Chrystus? Niektórzy kwitują ten problem zdaniem: normalna kolej rzeczy, wszystko się wypala, trzeba to polubić. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Jednak fragment Ewangelii Jana, który dzisiaj poznamy, pokazuje, że może być inaczej. Pokazuje, co potrzebujemy zrobić, aby tendencję odwrócić. Przeczytajmy pierwszą część dzisiejszego fragmentu. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał i nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadali mu pytania, mówiąc do niego: czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Środowisko ludzi tu opisane pasuje do wcześniejszego obrazu, do przykładu. Cała sfera wiary, relacji z Bogiem polegała raczej na wspominaniu tego, co zdarzyło się kiedyś. Można by to przyrównać do zastygłej lawy. Kiedyś był wybuch, ale z czasem lawa zastygła. Kiedyś było działanie Boga, ale pozostały tylko wspomnienia. Jedna wielka uroczystość rocznicowa, obsługiwana przez system religijny, odpowiednie obrzędy, odpowiednie urzędy, kapłani, lewici, ceremonie, święta. I każdy szczegół symbolizował jakieś działanie Boga w przeszłości. Wszystko poukładane, wpisane w kalendarz. Wkładano w to wielki wysiłek, w ten religijny kult, by wszystko było piękne, podniosłe. Także ludzie lubili te uroczystości, dostarczały wielu emocji. Jednak ile było w tym działania Boga? A tu nagle pojawia się ktoś, kto mówi, że ma coś do przekazania od Boga, świeże słowa od Boga. Ale działa nie w tym miejscu, co trzeba. Nie w świątyni, gdzieś na pustkowiu. Jan Chrzciciel. Wielu ludzi idzie, by go słuchać. Jaka jest reakcja religijnego przywództwa? Wysyła z Jerozolimy swoich przedstawicieli, kapłanów i lewitów, by dowiedzieć się więcej i sprawy uporządkować. Znaleźć miejsce dla Jana Chrzciciela w systemie. Więc pytają, kto ty jesteś? Jaki jest twój urząd? Niektórzy uważali, że może nawet być Mesjaszem. Niech sobie będzie i Mesjaszem, ale sprawy trzeba uporządkować, włączyć do systemu, bo przecież niedopuszczalną jest myśl, że coś z nami jest nie tak, że droga, jaką idziemy, jest chybiona. Nie, wszystko jest w porządku. Trzeba tylko ustalić miejsce dla tego zjawiska w naszym systemie. Przecież nie może tak być, że my idziemy jakąś nie tą drogą, co trzeba. We wtorek po południu wyjeżdżaliśmy z Warszawy z Dawidem, jeszcze jednym kolegą. I oczywiście ja wiem, jak się jeździ po Warszawie. Korek na Łazienkowskiej nie ma problemu, od czego jest filtrowa. Ale wkrótce okazało się, że się pogubiłem i jadę jerozolimskimi nie w tą stronę, co trzeba. Długo nie dawałem za wygraną, klucząc uliczkami, w międzyczasie Warszawa trochę się przebudowała. Ale było coraz gorzej. Chłopaki na pokładzie udawali, że się nie irytują. Dawid udawał, że czyta książkę jakąś. W końcu musiałem się poddać i mówię, Dawid, włączaj nawigację. 3 minuty później już byliśmy na właściwej drodze. Tak sobie wyobrażam tamtych ludzi, którzy myśleli, jak się pojawił ten Jan Chrzciciel, nie wiadomo skąd i nie wiadomo co z nim zrobić. No ale my idziemy drogą nie tą, co trzeba. Taka myśl jest niedopuszczalna. Nie możemy się mylić. Tysiące kapłanów i lewitów i jeden Jan Chrzciciel. To chyba łatwiej jemu się dopasować do systemu niż na odwrót. 2 ludzi, małżeństwo, którzy popadli w rutynę. Nagle pewnego dnia jedno z nich wręcza drugiemu bardzo cenny prezent, którego zdobycie kosztowało dużo czasu i wysiłku. Druga strona pyta, to na urodziny czy na dzień chłopaka? Nie, bez okazji, tak, od serca. U obdarowanej strony pojawia się niepokój. No bo wypadałoby odwdzięczyć się czymś podobnym, ale strona nie miała na to zupełnie ochoty, więc mówi, to ustalmy, że to będzie na urodziny w przyszłym roku. Dlaczego ludzie domagali się od Jana Chrzciciela, by się określił, kim jest? Bo to nie wymagałoby od nich żadnej zmiany, żadnego przyznania się, że ścieżka, którą idziemy, jest chybiona, absurdalna. To jest normalne, że Bóg kiedyś działał. Tak musi być. Na początku są zrywy emocji. To normalne, że na początku życia chrześcijańskiego Bóg działa, ale później każdy musi zająć się normalnym życiem, czyli sobą. Nie ruszajmy systemu. Co jednak Jan odpowiada na nadzieję ludzi, że zaraz uda się wszystko uporządkować, zaszufladkować? Zobaczmy wers 23. Mówi na pytanie, kim jesteś, Eliaszem, prorokiem, Mesjaszem, odpowiada: jestem głosem wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską. Inaczej mówiąc, Bóg coś do was mówi i stawia wam wyzwanie, wyprostujcie swoje drogi. Ścieżka, po której idziecie, jest niewłaściwa, nie jest dobra. Wszystko poukładane, wszystko w odpowiednim rytmie, wszyscy zadowoleni, a tu nagle ktoś przychodzi i mówi: nie, nie, ta droga prowadzi donikąd. Bóg do was mówi dzisiaj, że macie to zmienić. I tak rzeczywiście było, że w tym morzu czynności polegających na życiu przeszłością, w morzu świąt, rytuałów, wspominających przeszłe wydarzenia, nagle pojawia się zupełnie nowa jakość. Bóg coś autentycznie mówi. A było to, warto wspomnieć, 300 lat po tym, jak Bóg milczał. Od ostatniego proroka minęło 300 lat. Przez 300 lat Bóg milczał i pozostawało im tylko wspominać, jak to kiedyś Bóg mówił. A teraz Bóg przemówił, mogą tego doświadczyć, nie muszą już żyć wspomnieniami. Bóg znowu coś mówi. W podobny sposób chrześcijaninowi mogą pozostać tylko wspomnienia. Po tym, jak kiedyś doświadczał Boga, jak to było żywe, satysfakcjonujące. Jednak dzisiaj pozostały tylko pamiętniki i rocznice. Ale jak się rocznicą działania Boga nada odpowiednią oprawę, tak to się może ludziom pomieszać, że mówią: dzisiaj Chrystus zmartwychwstał, bo jest Wielkanoc. Ale przecież nie zmartwychwstał dzisiaj. To tylko wspomnienie. Duch Święty stąpił, bo jest dzień zesłania Ducha Świętego. Ale przecież nie stąpił, nie ma żadnych oznak, to tylko wspomnienie. Co z tego, że Bóg działał kiedyś, że Bóg jest Bogiem naszych przodków, co nam to daje? Jaką mamy z tego korzyść, jeżeli jedynym doświadczeniem jest udział w religijnych czynnościach, które w symboliczny sposób odgrywają działanie Boga kiedyś w przeszłości? I człowiek zadaje sobie pytanie, ile rzeczywiście jest w tym działania Boga, jeżeli w ogóle człowiek zadaje sobie takie pytanie, bo może mu się tak pomieszać rzeczywistość z odgrywaniem pewnych rzeczy, że nie widzi żadnego problemu i celebrowanie przeszłości może być piękne, może to być system doskonały, wszyscy są zadowoleni. Chrystus co rok zmartwychwstaje i co rok jest zesłanie Ducha Świętego. Wszystko pięknie się kręci, aż tu nagle pojawia się Jan Chrzciciel, i Bóg autentycznie przemawia poza systemem, nie w temacie. I to gdzieś na pustkowiu. Niezwykle ciekawą rzeczą jest, że Jan Chrzciciel, gdy go zapytano, czy jest prorokiem, odpowiedział nie. Chociaż był prorokiem, tak? Był ostatnim z proroków przed Chrystusem. Czyżby kłamał? On po prostu nie chciał, żeby ludzie potraktowali go jako jeszcze jeden rytuał. Czy Bóg przemawia do nas dzisiaj, tutaj, jak jesteśmy zebrani? No tak, bo przecież tutaj ktoś czyta Boże Słowo i przemawia w imieniu Boga, ma urząd, pastora, czyli jakby nie było trochę takiego proroka. Pastorze, ale Bóg dzisiaj do nas przemawiał przez pastora. Ale czy naprawdę mówił? Czy to tylko jeszcze jeden rytuał powtarzany w każdą niedzielę? Część religijnego systemu, że co niedziela ktoś przemawia. No nie może być wspólnoty bez wykładu, prawda? Dawno nie było. Dlatego Jan, by nie pozwolić ludziom wpaść w kolejny rytuał, mówi: nie jestem prorokiem, chociaż był prorokiem. Chciał uchronić ludzi przed zrobieniem kolejnego religijnego rytuału. Pastorze, ale Bóg przez pastora dzisiaj przemawiał. Ale ja nie jestem pastorem. I Bóg wcale przeze mnie nie przemawiał. Jak to? Nie wierzy pastor, że Bóg przemawia? Nie wierzę. Był to tylko religijny rytuał, uświęcony zwyczaj, co niedzielna pogadanka na religijne tematy. Z Bogiem ma to niewiele wspólnego. Chyba że w twoim sercu jest taka postawa, która sprawia, że jest inaczej. Mianowicie, że słuchasz tego z nastawieniem, że zaraz się dowiesz, co jest do zmiany. Z taką postawą idę dzisiaj posłuchać, żeby dowiedzieć się kolejnych prawd, w czym moja droga jest błędna. Potrzebuję to zmienić, naprawić, wyprostować. Włącz nawigację i pokaż mi, gdzie błądzę. Dlatego właśnie Jan Chrzciciel mówił: nie nazywajcie mnie prorokiem ani Eliaszem. Nie jestem kukłą w waszym systemie do odprawiania rytuału głoszenia Bożego Słowa. Jeżeli nie ma z waszej strony patrzenia, że to są świeże słowa od Boga, który pokaże, jak wyprostować drogę, jak zejść z błędnej drogi, to zróbcie dla mnie chociaż to jedno i nie nazywajcie mnie prorokiem ani Eliaszem. Co więc z naszej strony jest potrzebne, by wydostać się ze strefy życia wspomnieniami, jak to kiedyś bywało, i wejść w strefę działania Boga? Potrzebna jest taka postawa, którą Jan tutaj pokazuje, w naszym fragmencie pokazuje na własnym przykładzie. Wers 27. Gdybyśmy mogli podjechać do wersu 27. Zobaczmy jeszcze raz. Jan mówi: nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandału, czyli Chrystusa, Mesjasza. Rozwiązywanie sandałów to była rola najniższych sług, niewolników. Jak to wyrazić po dzisiejszemu? Chrystusie, jestem gotowy zrobić wszystko, co mi powiesz. Nawet jeżeli to będzie bardzo trudne i będzie wymagało ode mnie zejścia z piedestału, zejścia z roli, że ja mam rację, tak? Jestem gotowy zgodzić się na najgorszą rzecz, o jaką mnie poprosisz, w moim mniemaniu. Ty wiesz lepiej. Schodzę z piedestału i jestem gotowy uznać twoją wolę. Powiedz mi, jak wyprostować moją drogę. To jest właśnie ta postawa, która warunkuje, czy Bóg będzie działał w życiu kogoś z nas. Czy będzie mu się chciało powiedzieć coś do nas osobiście, co mamy zmienić? Posłać swoją moc, żeby zmienić nasze życie. A więc potrzebujemy dokonywać wyboru, podjąć decyzję. Jestem gotowy, a nawet rozwiązanie rzemyków u Twoich sandałów, Chrystusie, nawet tego nie jestem godny, tak? Jestem gotowy pełnić Twoją wolę niezależnie od tego, o co mnie prosisz. Za wyjątkiem, i każdy człowiek ma tutaj właśnie coś takiego, co sobie hołubi, tak? Co jednak uważa, że jest lepiej. Ale właśnie z tego też chcę zrezygnować. Do dzisiaj myślałem, że nigdy tego nie zrobię, ale jeżeli Ty mnie poprosisz, nie ma sprawy. Cokolwiek byś mi powiedział przez Twoje słowo, w czasie jakiegoś wykładu, albo w czasie studium biblijnego, czy w osobistym czasie skupienia, jestem gotowy to zrobić, bo jestem Twoim najniższym sługą. Bez takiej postawy każdy wykład, każde studium biblijne w grupie to tylko piękny rytuał. Pogadanka o Bożym Słowie. Po zakończeniu najlepiej skłonić się 3 razy w stronę otwartej Biblii, wykonać znak krzyża i 3 razy obejść miejsce, gdzie to słowo było głoszone lub cokolwiek, bo to tylko rytuał, tak? To nie ma nic wspólnego z żywym Bogiem. Ale czy Bóg naprawdę dzisiaj do mnie przemawia? A może to tylko jakiś człowiek tam stoi i coś mówi? Może Jan Chrzciciel to nawiedzony maniak? Albo może to jest jego zawód, no, musi go wykonywać. A ten, co mówi wykład, to jego kolega. Czy mam się przejmować wszystkim, co ludzie mówią? Wielu ludzi mówi o Bogu. Jak rozpoznać to, że Bóg coś do mnie mówi? Popatrzmy na jeden z kluczowych wersów w Ewangelii Jana, 7:17. Jeden z takich kilku najważniejszych wersów w tej księdze. Jeżeli kto chce pełnić wolę Ojca, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy ja sam mówię od siebie. Jest to jedna z podstawowych duchowych zasad, jakie Bóg nam objawił w swoim słowie. Bóg pomoże nam przekonać się, że coś pochodzi od Niego, że to On przemawia do nas przez drugiego człowieka, jeżeli rzeczywiście przez Niego przemawia, ale najpierw potrzebna jest z naszej strony ta postawa. Gotowość, żeby pełnić wolę Boga. Jeżeli w głębi serca naprawdę chcesz pełnić wolę Boga i jesteś Jego najniższym sługą, zawsze poznasz gdzieś w głębi serca, że dane słowa pochodzą od Niego, a nie, że jakiś człowiek to mówi. Bóg zrobi wszystko, co potrzebne, żeby dać Ci wystarczające przekonanie, pewność. Ale najpierw potrzebujesz przyjąć tą postawę. Jaką postawę mieli niektórzy ludzie wobec Jana Chrzciciela? Byli podejrzliwi. Niektórzy byli bardzo podejrzliwi. Dlaczego? W myśl tego wersu. Bo brak zaufania do Boga przekłada się na brak zaufania do ludzi, których Bóg stawia na mojej drodze. Podejrzliwość wzrasta wraz z oporem, by Bóg ingerował w moje życie. Rozwiązanie tego problemu podejrzliwości nie jest uzależnione od ilości informacji, jaką zdobędziemy. To, czy ludzie ufali Janowi, nie było zależne od tego, jak dobrze sprawdzili referencje, jak mocno im udowodnił, że jest tym, za kogo się podaje. Od czego zależy to, czy ktoś ufa tym, którzy przynoszą słowa od Boga? Czy od tego, ile wie o misjonarzach? Czy od tego, ile odpowiedzi usłyszał na nurtujące pytania? Ciekawa obserwacja, którą możemy bardzo często zrobić, również tutaj później w Ewangelii Jana to zobaczymy. To, czy ludzie ufali tym, którzy przynosili im słowa od Boga, miało niewielki związek z tym, co o nich wiedzieli. Ludzie, którzy mieli tyle samo informacji, reagowali w krańcowo różny sposób. Ta reakcja zależy od czegoś zupełnie innego. Jeśli ktoś chce pełnić wolę Ojca, pozna. Jeżeli nie chcesz pełnić woli Boga, to Bóg to uszanuje, będzie milczał, nie da ci nic poznać o sobie, nie będzie cię przekonywał, nic nie będzie ci udowadniał. Żyj sobie tym, jak Bóg kiedyś działał, albo czymkolwiek chcesz. Ktoś powie, pokaż mi więcej, udowodnij, wtedy może przekonam się i zaufam, zadecyduję. Jaka jest odpowiedź? Chciej pełnić wolę Jego, to On pokaże ci wszystko, czego potrzebujesz, abyś mógł uwierzyć. Ale On nie będzie marnował dowodów i przekonywania dla kogoś, kto i tak nie jest gotowy go przyjąć, czy za tym pójść. Jedni pójdą bez zastrzeżeń, inni nie pójdą w ogóle, a niektórzy gdzieś po środku. Chociaż wszyscy mają tyle samo informacji. Dlaczego? Bo chrześcijaństwo, droga Chrystusa, to problem woli. Dowodów jest tyle, ile trzeba. Pozostaje tylko problem woli. A więc mamy środowisko ludzi, którzy wspominali z rozrzewnieniem dawne czasy, jak to kiedyś Bóg działał i przemawiał. Pozostawało im tylko celebrowanie przeszłości. Ale Bóg posłał Jana Chrzciciela, który wielu wyprowadził z tej strefy wspomnień do strefy autentycznego działania Boga. A uczynił to jak? Przez własny przykład. My żyjemy w czasach, kiedy to wielu chrześcijan żyje bardziej wspomnieniami, wspominają z rozrzewnieniem, jak to kiedyś bywało, po nawróceniu, kiedyś to były wspólnoty, kiedyś to były spotkania, kiedyś, ale teraz nie widzą działania Boga, są zniechęceni. Mówią, że narasta obojętność dookoła. W sercu mają jakiś żal za tym, co było kiedyś. Jak dwoje ludzi, którzy kiedyś przeżywali wzniosłe chwile, ale dzisiaj pozostały im tylko wspomnienia i rytuał cyklicznych czynności. Jaka jest na to rada? Co możemy na to poradzić? Rada jest jedna, która wynika z tego dzisiejszego fragmentu. I ty zostań Janem Chrzcicielem. Bądź człowiekiem, którym Bóg się posłuży, by wyprowadzać innych ze strefy wspomnień do strefy działania Boga. Nigdzie nie jest powiedziane, że tych Janów ma być jeden. Wręcz przeciwnie, Jezus powiedział, idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Tych Janów potrzeba wielu, którzy pokażą wzór. Jestem w 100% przekonany, że podjęcie wyzwania, które rzucił Chrystus, by czynić innych uczniami, podjęcie tego wyzwania przez wielu, to jedyny skuteczny sposób, by uchronić Kościół przed marazmem, zniechęceniem, wycofywaniem się, nostalgią za przeszłością. A więc taka wizja i ty zostaniesz Janem. Podejmij wyzwanie. Zawsze jest pytanie jak? Jak zostać Janem Chrzcicielem? Czyli właśnie, jak samemu doświadczać żywego działania Chrystusa na co dzień? Tak samo żywo i satysfakcjonująco jak na początku, albo jeszcze bardziej. I jak zarażać tym innych? Popatrzmy jeszcze krótko na drugą część dzisiejszego fragmentu. Co działo się z Janem Chrzcicielem i ludźmi, którzy byli wokół niego? Nazajutrz zobaczył Jezusa nadchodzącego ku niemu i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha wstępującego i spoczywającego nad nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Jan stał nad rzeką i w pewnym momencie wyłowił wzrokiem z tłumu pewną osobę. Był to Jezus z Nazaretu, który szedł w jego stronę i przywitał go słowami: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Co oznaczało to przywitanie? Mówiliśmy o tym 2 tygodnie temu, tak? Żydzi składali co roku dziesiątki tysięcy baranków na ofiarę, jeśli nie więcej, jako ofiarę za swoje grzechy od ponad 1000 lat. A tu Jan mówi: oto Baranek Boży. Co kryło się za tymi słowami? To prawdziwa ofiara za nasze grzechy. Tak? Jan prorokuje tutaj o wydarzeniu, które będzie kilka lat później, jakim będzie śmierć Chrystusa na krzyżu. Tamte ofiary, tamte baranki, w sumie tysiące tysięcy, to był tylko znak, który miał wskazywać. Tutaj jest rozwiązanie. I możemy być pewni, że Jan nie podaje tego jako suchą informację, jak profesor teologii, oto Baranek Boży, albo jako religijny rytuał, oto Baranek Boży, tak? Ale mówił jako coś osobistego, tak? Osobiste przeżycie. Również za jego grzechy ten Baranek Boży odda życie. Gdy zaufasz mu, przyjmiesz go jako Pana i Zbawiciela, on usunie wszystkie twoje grzechy. Przeszłe, teraźniejsze, przyszłe. Ciekawe. Żaden, to co zrobił Chrystus, żaden grzech już nigdy nie stanie się powodem oskarżenia mnie. Nigdy nie pozbawi mnie statusu bycia dzieckiem Bożym, zbawienia. Wspaniała wiadomość. Ale wiemy też, że postawa buntu pojawia się w nas też później, po nawróceniu. Jest przeszkodą, żeby Bóg działał w naszym życiu. I wtedy to, co weszło między nas a Boga, potrzebujemy wyznać, tak? Czyli odwrócić się od tego, ponownie postawić Chrystusa na pierwszym miejscu. Ale na tym nie koniec ścieżki. Jezus Chrystus nie tylko gładzi grzech świata, jest coś jeszcze, jak tutaj czytaliśmy. Bóg wcześniej zapowiedział Janowi, że pojawi się ten Mesjasz wkrótce, że Bóg pokaże mu, który to jest, ale później jeszcze dodatkowo spocznie na nim Duch Święty w postaci widzialnej, A potem to się stało, tak? Kiedy Jezus przyszedł do Jana, żeby się ochrzcić, wśród wielu, Jan już wiedział, że to ten, ale właśnie wtedy, po chrzcie, zdarzyło się to, co Bóg wcześniej zapowiedział. Duch Święty spoczął na nim w postaci widzialnej. Ten umówiony znak, który Bóg miał z Janem Chrzcicielem, tak, że to dodatkowo wskaże, właśnie nastąpił. Ale właśnie w związku z tym Jan tutaj mówi o jednej rzeczy, że ten Mesjasz nie tylko będzie gładził grzechy, ale też, co będzie robił, wers 33, będzie nie tylko Jan chrzcił wodą, ale właśnie to jest ten, który chrzci Duchem Świętym. Na Jezusie z Nazaretu spoczął Duch Święty i On później w ciągu swojego życia pokazał, co to znaczy żyć życiem napełnionym Duchem Świętym. I pokazał to, byśmy wchodzili w Jego ślady. Właśnie. On jest tym, który w momencie nawrócenia daje Ducha Świętego do naszego wnętrza po to, abyśmy później z tego korzystali, abyśmy na co dzień doświadczali Jego działania, Jego mocy w naszym charakterze, w tym, co robimy. I to właśnie jest życie pełne działania Boga. Tak się doświadcza działania Boga. Zamiast żyć wspomnieniami, można samemu doświadczać Jego działania. Ale, żeby to się udawało, potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze, rozwiązanie problemu grzechu, czyli troska o to, by nie było między nami a Nim jakichś nierozwiązanych spraw. A po drugie, napełnienie Duchem Świętym. Niektórzy chrześcijanie nazywają to duchowym oddychaniem, tak? Gdy wyznajemy to, że nie utrzymywaliśmy Chrystusa na pierwszym miejscu, teraz chcemy to zmienić, ale następnie ufamy Bogu, że On wypełni nas duchem zgodnie z obietnicą i doświadczymy Jego działania na co dzień. Życie wspomnieniami to coś, co zagraża każdemu z nas. Wielu chrześcijan i wiele wspólnot wpadło w tą dziurę. Zagraża to następnym, zagraża to nam. Dlatego i ty bądź Janem Chrzcicielem, wywieraj wpływ przez wzór utrzymywania Chrystusa na pierwszym miejscu, bez względu na wszystko, i wzór ufania Bogu, że On będzie wypełniał swoim duchem, tak by na co dzień, chwila po chwili doświadczać Jego działania. Ty też bądź Janem Chrzcicielem, zatroszcz się o młodszych w wierze, zwłaszcza o tych, którzy są Twoimi podopiecznymi. Buduj ludzi na uczniów Chrystusa w małej grupie. To jedyna droga, by pomóc chrześcijanom nie popaść w życie przeszłością, tak? I utrzymywać ich jednak na ścieżce pełni życia. Gdziekolwiek się rozejrzymy, niestety wielu chrześcijan, również liderów, nie ma pomysłu. Tak? Ty ten pomysł masz i możesz wiedzieć, że jest skuteczny. Bądź Janem Chrzcicielem. A co z tym małżeństwem, które utraciło bliską więź przez samolubstwo i egoizm? Gdy utrzymujemy Chrystusa na pierwszym miejscu, i Jemu poddajemy swoje ja, przed Nim schodzimy z piedestału, wtedy łatwiej jest nam rezygnować ze swojego ja również wobec innych ludzi. I są wszelkie przesłanki, by doświadczać satysfakcji z więzi, by stare, przyschnięte zranienia były uleczone, czego oczywiście Wam i sobie życzę.